W piątek podczas spotkania młodzieżowego, które mieliśmy tutaj na ośrodku, zadaliśmy pytanie do rozważania, czy jestem osobą, z którą miło jest przebywać. Może wyświetlmy to pytanie. Czasem, tak? Moja mama mówi, że czasem jest tak. Jak, proszę, zapiszcie sobie odpowiedź w swoich notatnikach. Jak myślicie, każdy o sobie, czy jestem osobą, z którą miło jest przebywać? Podczas spotkania w piątek rozpatrywaliśmy ten problem pod kątem, można by to powiedzieć, społecznym, czyli studiowaliśmy przykłady zapisane w Ewangeliach, aby odkryć kilka postaw, które sprawiają, że przebywanie z nami nie jest zbyt miłe, tak? Czyli jest w jakiś sposób niszczące dla relacji z ludźmi wokół. I były tam między innymi takie postawy jak skupienie na samym sobie, poczucie, że jestem lepszy od innych, przechwalanie się i gardzenie innymi ludźmi. I patrzyliśmy, w jaki sposób takie postawy w naszym sercu, widoczne w naszym postępowaniu, wpływają na nasze funkcjonowanie w grupie. Czy jest to rodzina, czy jest to nasza klasa, czy miejsce naszej pracy. Czy jestem osobą, z którą miło jest przebywać? Czy to pytanie w ogóle jest istotne? Bo wydaje się na pierwszy rzut oka, że jest dość powierzchowne, prawda? Miło przebywać. Każdy z nas, jak się postara, może nie każdy, ale prawie każdy z nas, jak się bardzo postara, to będzie miły dla pozostałych. Więc czy to o to chodzi, żeby się starać, żeby zawsze, kiedy spotykamy się z innymi ludźmi, po prostu było miło? Kiedyś wybrałem się na wycieczkę w góry z moim przyjacielem z Krakowa. No i kiedy dochodziliśmy do schroniska, on popatrzył na mnie z takim żalem, powiedział: ty to masz w życiu ciężko. Ja mówię: no dlaczego tak myślisz? Bo ty musisz lubić wszystkich ludzi, tak? Taki masz zawód, musisz być dla wszystkich miły. No i zaśmiałem się trochę, on nie był gotowy naprawdę na ten temat, że kiedyś nie lubiłem ludzi, ale Bóg w jakiś sposób mnie do tego uzdolnił. A on własnymi siłami nie potrafi tego wypracować, raczej drażnią go ludzie, wolałby gdzieś wyjechać, być sam. Zresztą rozważa pracę gdzieś daleko za granicą. Ja mówię: nie będzie ci brakowało przyjaciół? Mówi: nie, nie będzie. Więc w tym pytaniu nie chodzi o taką powierzchowną uprzejmość, która jest często cechą ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami. Oni mówią: muszę być miły dla wszystkich. To nie o to chodzi w tym pytaniu. To nie jest celem naszych rozważań, żeby po prostu zmuszać się do bycia miłym dla innych. To pytanie jest o wiele głębsze. Jest tak ważne, jak ważna jest dziedzina życia, której to pytanie dotyczy. A jakiej dziedziny życia to pytanie dotyczy? Dotyczy naszych relacji z innymi ludźmi. To jest bardzo ważny temat, nasze relacje z innymi, jeden z ważniejszych w życiu. Na spotkaniu młodzieżowym mówiliśmy o tym, co jest dosyć powierzchowne, tak? Jak się zachowywać, żeby dobrze się spędzało czas z innymi. To było dość powierzchowne. Dzisiaj spróbujemy ten temat zgłębić. Zejdziemy głębiej niż nasze zachowania, czy nawet to, co się potrafimy nauczyć, jak funkcjonować w społeczeństwie, w grupie. Zejdziemy głębiej, czyli do źródła tych wszystkich rzeczy, źródła, jakim jest serce. Zaczniemy od obrazu, który kilka razy już tutaj w tym miejscu był przedstawiany. Jest to ikona rublowa zatytułowana Gościnność Abrahama. Myślę, że większość z was zna tą ikonę. Na tej ikonie przedstawiony jest Bóg w trzech osobach. Bóg w Trójcy Jedyny. Więc z samej tej ikony możemy wyczytać, że dla Boga sprawa relacji jest bardzo istotna. On sam trwa w doskonałej relacji między Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Teolodzy nie lubią używać tego słowa relacje. De facto w tym kontekście teologicznym to słowo relacja pojawiło się nie tak dawno, dlatego że ludziom wydawało się, że nie można mówić o... Relacja to jest zbyt płytkie słowo. Ale jak widzimy na tym obrazie, Bóg tkwi w takiej relacji. Przy stole, który widzimy tutaj na ikonie, jest jedno wolne miejsce. Dla kogo? Dla człowieka, który tą ikonę na nią patrzy. Więc ikona miała powiedzieć: Bóg zaprasza ciebie do relacji z sobą. Jest w doskonałej relacji, w Trójcy, ale zaprasza ciebie do tej relacji. Jednak nie wszyscy zasiadają do tego stołu. Dlaczego? Pierwszy przykład, Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, popatrzmy. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Ciekawe, że w tej scenie Ewangelii widzimy Jezusa przy stole. Jezus siedzi przy stole, nie siedzi sam. Siedzą tam na przykład Jego uczniowie, ale to nie jest koniec tych ludzi, którzy przy tym stole znaleźli miejsce. Jest Jezus, są uczniowie, kto jeszcze jest w tej scenie? Czytamy, że przy stole było wielu celników i grzeszników. Więc Jezus siedzi przy jednym stole ze swoimi uczniami, z celnikami i z grzesznikami. Ale w tej historii też pojawia się jeszcze jedna grupa ludzi, w wersecie 11. Grupa ludzi, która nie usiadła przy tym stole. Kim byli ci ludzie? To faryzeusze. Dlaczego nie usiedli przy stole z Jezusem? Nie chcieli. Gdyby Jezus siedział sam z uczniami, usiedliby, ale przy tym stole siedzą grzesznicy i celnicy, więc dla tych pozornie świętych ludzi to jest coś obrzydliwego. Dlatego faryzeusze pytają uczniów, dlaczego on w ogóle z nimi siedzi przy stole, z celnikami i z grzesznikami. My tam powinniśmy siedzieć. Miejsce przy stole relacji z Bogiem jest miejscem otwartym dla człowieka, kimkolwiek jest. Ale nie wszyscy są gotowi, by na tym miejscu usiąść. Nie wszyscy też chcą. Dlaczego tak jest? Dlaczego faryzeusze nie chcieli usiąść przy tym stole? Popatrzmy na werset 13. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. I od razu fragment, z którego Jezus cytuje, Księga Ozeasza, 6 rozdział. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Faryzeusze, kontekst wskazuje, że nie chcą siedzieć przy tym stole. Co prawda Jezus mówi do nich: idźcie i się zastanówcie. Czyli Jezus nawet nie wpuszcza ich do tego stołu. Ale problem nie jest po stronie Jezusa, że on nie chce. Problem leży w sercach faryzeuszy. Oni nie chcą usiąść przy tym stole. Dlaczego? Dlaczego człowiek nie korzysta z tej relacji, do której Bóg go zaprasza? Po pierwsze dlatego, że przy tym stole pozory nie są nic warte. W samej Trójcy nie ma pozorów, jest prawda. faryzeusz, który chciałby przystąpić do tej relacji, jeżeli siądzie przy tym stole, wszystkie pozory, które stwarzał przez całe swoje życie, przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie. Więc widzimy człowieka dumnego, który jest dumny ze swojego wychowania, wykształcenia, z tego, jakim jest człowiekiem, że jest lepszy od innych. Stworzył mnóstwo pozorów wokół swojej osoby. I teraz, żeby usiąść do tej relacji, nagle przy tym stole jest pewna zasada. Pozory tutaj się nie liczą, nie są nic warte. Nie ma na nie miejsca. Dlaczego faryzeusze nie chcieli usiąść przy stole? Dlaczego nie skorzystali z Ewangelii, z możliwości posiadania osobistej relacji z Bogiem? Bo przy tym stole, do którego Bóg zaprasza, nie ma udawania, nie ma tajemnic. Więc faryzeusz, który chciałby usiąść w tym miejscu, musiałby przestać udawać. Musiałby wyjawić swoje tajemnice, które gdzieś tam w głowie czy w sercu się kłębią. No i w końcu przy tym stole patrzy się na serce, a nie na uczynki człowieka. Ten człowiek miał bardzo długą listę swoich uczynków, swoich wyrzeczeń. Teraz, jeżeli on usiądzie przy tym stole, ktoś popatrzy do głębi jego serca, nie patrząc w ogóle na jego uczynki. To może być wielka strata dla faryzeusza. Całe życie coś tam zbierał, myślał, że to jest cenne, a teraz może to stracić w jednej chwili, bo Bóg może ocenić to, co tak naprawdę jest w jego sercu. Więc faryzeusze są blisko, widzą, zazdroszczą, że Jezus siedzi z tymi ludźmi. Mówią mu, dlaczego on siedzi z grzesznikami, ale sami nie są gotowi zasiąść, sami nie są gotowi być uczniami Chrystusa, bo kiedy stajesz się uczniem Chrystusa, pozory są nic nie warte. Kiedy stajesz się uczniem Chrystusa, udawanie przestaje mieć sens. Kiedy stajesz się uczniem Chrystusa, nie ma miejsca na tajemnice, przecież Bóg zna całą prawdę o nas. I kiedy stajesz się uczniem, twoje uczynki niewiele ważą, bo Bóg patrzy na serce. Oni nie chcieli prawdy na swój temat. Oni budowali sobie pewne złudzenie swojej osoby, czuli się wyjątkowi w społeczeństwie, lubili pozdrowienia na rękach, kiedy ktoś im się ukłaniał. Lubili myśleć, że Bóg ma dla nich specjalne miejsce, bo są wyjątkowi, bo tak się starają. I teraz zbliżając się do Jezusa, nagle się okazuje, że prawda leży gdzieś w innym miejscu. Nie chcieli tej prawdy, nie chcieli znać prawdy o sobie, woleli złudzenia. Inaczej było z ludźmi, którzy faktycznie zasiadali przy stole z Jezusem tego dnia. Byli to Jego uczniowie. Byli to celnicy i grzesznicy. Oni nie musieli udawać, bo wszyscy widzieli, jak oni żyją. Kiedy więc zbliżali się do Jezusa, nie mieli tajemnic. Nie mieli jakiegoś wyobrażenia o swojej świętości, które Jezus mógłby im zabrać. Wręcz przeciwnie, Jezus mówi, lekarza nie potrzebują zdrowi. Oni wiedzieli, że w ich życiu coś jest nie tak i wiedzieli, że Jezus jako Zbawiciel jest w stanie im pomóc. Oni lgnęli do Jezusa, żeby ten objawił im prawdę na temat ich serca, bo niczego nie ukrywali. Kolejny fragment, gdzie spotyka się dwóch ludzi o tych różnych podejściach do Boga, znajdujemy w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział. Przeczytajmy. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10% ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił, Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się uniża, będzie wywyższony. Więc wyobraźmy sobie tego faryzeusza, który wchodzi do świątyni, żeby doświadczyć czegoś, co nazywa spotkaniem z Bogiem. Podchodzi do tego stołu, który widzieliśmy na ikonie i mówi: Boże, postarałem się. Zobacz, o ile jestem lepszy od innych moich rodaków. Wypełniłem wszystkie Twoje nakazy. Proszę o to załącznik z listą moich dobrych uczynków. Zasłużyłem, żeby tu usiąść z wami. Jaką odpowiedź otrzymał faryzeusz? 14 werset mówi nam, że odszedł do domu nieusprawiedliwiony. Nie doświadczył usprawiedliwienia, co znaczy, między nim a Bogiem jest konflikt. Bóg nie wpuści do tej relacji z sobą człowieka, który zamiast pokazać swoje serce, chwali się swoimi uczynkami. Przy tym stole nie ma miejsca na chwalenie się, a na pewno nie ma miejsca na chwalenie się naszymi uczynkami. Przecież Bóg widzi głębiej niż nasze czyny. Bóg nie dopuści do relacji z sobą człowieka, który chce zasłużyć własnymi siłami na to miejsce, na zbawienie. Mówi: zobacz, zasłużyłem. Na to miejsce nie da się zasłużyć. I każdy, kto próbuje, usłyszy to, co tutaj czytamy. Odszedł nieusprawiedliwiony. Celnik podszedł do tego samego stołu, nie zbliżył się, stał z daleka i mówi: nie jestem godzien usiąść na tym miejscu, bo jestem człowiekiem, który potrzebuje pomocy, który jest zepsuty. Ten odszedł do domu usprawiedliwiony. Lekarza potrzebują chorzy. Uczniowie i grzesznicy dobrze wiedzieli, znali tą prawdę. Wiedzieli, że nie zasłużyli na to, żeby Jezus z nimi siedział w tym miejscu. Byli zdziwieni, że On chce z nimi siedzieć, tak jak faryzeusze. Wiedzieli, że na to nie zasługują. A faryzeusze mówili: to jest nasze miejsce, ono się nam należy. Jezus powiedział: idźcie i pomyślcie. Faryzeusze chcieli wypracować sami, własnymi siłami to, co inni dostali z łaski. Jak się czyta te fragmenty, to trochę szkoda tych faryzeuszy, no bo tak się starają, prawda? Tyle dobrych rzeczy robią, całe życie czemuś tam podporządkowują, no a tutaj zostają z niczym. Można mieć takie wrażenie, ale ono jest mylne. Wystarczy przyjrzeć się dokładniej tym dwóm scenom, które czytaliśmy, żeby zobaczyć, co było w sercach tych ludzi. Więc popatrzmy razem na werset 11 z 9 rozdziału Mateusza i jeżeli da się to samo, to też 11 z Łukasza. Pierwszy. Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? Drugi. Dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Trochę nam szkoda tych faryzeuszy, ale kiedy przyjrzymy się tym szczegółom, co widzimy? Co jest w ich sercu? Czuli się wiele lepsi od innych. Tak naprawdę gardzili drugim człowiekiem, którego Bóg kochał. Faryzeusze chcieli imponować Bogu swoim życiem, swoim oddaniem, ale prawda o ich stosunku do Boga wyświetliła się gdzie? W tym, jak traktowali drugiego człowieka. I to jest bardzo niebezpieczne, te sprawy rozgraniczać. Moja relacja z Bogiem, a moje postępowanie względem ludzi. Faryzeusze to rozdzielili. Wobec Boga byli święci, doskonali, a ludźmi gardzili. W tym, jak traktowali drugiego człowieka, wyświetliła się prawda o nich. Apostoł Jan pisze takie słowa. Jeśli by ktoś mówił, miłuje Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. To jest bardzo niebezpieczne rozdzielać te sprawy, moja relacja z Bogiem, a moja relacja z drugim człowiekiem. Te rzeczy się splatają. Jan mówi, że człowiek, który te rzeczy rozdziela, czyli w swoim umyśle mówi, z Bogiem mam poukładane, podobam się Mu, a z ludźmi ciągle jest źle. Kim jest? Jest kłamcą. A kogo oszukuje? Czy Boga da się oszukać? Przecież Bóg widzi wszystko. Nie, ten człowiek oszukuje samego siebie. Czyli sam stwarza pewne zasady, mówi, z Bogiem da się tak, z Bogiem jest wszystko w porządku, a z ludźmi ciągle tworzę napięcie. Taki człowiek jest kłamcą, w sensie oszukuje samego siebie. Nasza relacja z Bogiem i relacja z ludźmi to są rzeczy splecione. Faryzeusze nie kochali Boga, dlatego gardzili ludźmi. I dlatego nie jest nam ich jakoś żal. Bo to nie był wyraz ich miłości do Boga, te wszystkie starania. Gdyby był, to by kochali innych, ale oni nie kochali. Nie da się tych spraw rozdzielić. Faryzeusze nie kochali Boga, dlatego gardzili innymi ludźmi. Kochali siebie, kochali swoją chwałę, że ludzie ich podziwiają. Kochali czuć się lepszymi od innych, ale nie Boga. Więc nasza relacja z Bogiem wyświetla się w relacjach z drugim człowiekiem. I to jest dobra wiadomość, dlatego że czasami trudno jest nam ocenić, w jakiej kondycji jest nasze duchowe życie, tak? Relacja między mną a Bogiem. W jaki sposób możemy to ocenić? Na podstawie jakichś emocji? Ta zasada jest jedną z odpowiedzi. Popatrz na swoje relacje z innymi ludźmi. Będziesz więcej wiedział o swojej relacji z Bogiem. Ludzie nie lubią tej zasady, bo lubią sami się starać. Człowiek ma wrażenie, że jak on coś wypracuje, to to działa. Trudno zaufać rzeczom, których nie widać. Ludzie lubią sami płacić za swoje zbawienie, tak jak faryzeusze, i cieszyć się tą nadzieją, że wszystko będzie dobrze, bo się starali. Więc ludzie wmawiają sobie, i to w naszym kraju takich ludzi jest bardzo dużo, mówiąc, że sprawy między nimi a Bogiem są załatwione. Ale skąd to wiadomo? Faryzeusze byli najbardziej religijnymi ludźmi w swoim narodzie i byli najdalej od Boga. Więc nie można tych spraw rozdzielać. Mojego życia z Bogiem, mojego życia wśród ludzi. Faryzeusze nie byli gotowi usiąść do tego stołu relacji z Bogiem, bo straciliby zbyt wiele. Wszystko, co do tej pory budowali o własnych siłach. Więc człowiek, który nie szanuje tej zasady, bo nikt nie może nas zmusić, byśmy ją szanowali, tak? Czyli mówi, a ja będę myślał inaczej. Moja relacja z Bogiem to jest moja relacja z Bogiem. Ja wierzę w 100%, a to, że z ludźmi jest jak jest, to jest zupełnie inna sprawa. Można tak myśleć, oczywiście nikt nie broni. Z tym, że to myślenie jest absurdalne. Jest oszukiwaniem samego siebie. Jest bardzo niebezpieczne, bo człowiekowi wydaje się, że jest święty, że jest zbawiony, że ma poukładane sprawy z Bogiem, a tak nie jest. Faryzeusz, o którym czytaliśmy w tym drugim fragmencie Ewangelii Łukasza, odszedł z tej świątyni przekonany, że jest usprawiedliwiony. Dzięki Ci, że nie jestem jak inni zdziercy, cudzołożnicy, jak ten celnik. On się w duszy modlił. Wyszedł z tej świątyni święcie przekonany, że jest najlepszym wierzącym na świecie. Ale to nie było prawdą, bo Jezus mówi, wyszedł nieusprawiedliwiony z tej świątyni. Ta zasada jest bardzo ważna, bo ona pomaga nam nie oszukiwać samego siebie. W historii Kościoła jest taki rozdział, który pokazuje, jak ta zasada jest ważna. Jest z tym związana pewna historia, która miała miejsce w XVI wieku. Były to czasy, w których człowiek mógł odkupić swoje grzechy za pieniądze, tak? Odpust. Książę Albrecht wybrał Johanna Tetzla, żeby wykonał to zadanie. Szedł od wsi do wsi, od miasta do miasta i wszędzie obiecując wykup od męk piekielnych. Więc mogłeś kupić odpust za każdy grzech. Nawet najgorszy. Czy to było morderstwo, czy to było cudzołóstwo, kaziroctwo, kradzież. Mogłeś wykupić odpust, dostawałeś dokument. Jak ktoś postawił cię przed sądem, pokazywałeś sędziemu dokument, powiedział, ułaskawiony, możesz iść. Tetzel posuwał się do tego, że mogłeś wykupić odpust za duszę człowieka, który zmarł wiele lat temu. Będzie mu lepiej w wieczności, tak? Tetzel miał swój cennik, inna była cena odpustu za cudzołóstwo, inna za czary, inna za zabicie rodziców. Taki cennik istniał. Tak czy inaczej, mogłeś odkupić swoje grzechy za pieniądze. No i pewnego razu pewien saski szlachcic, który nie mógł nadziwić się temu zepsuciu, wymyślił coś takiego. Podszedł do Tetzla i zapytał, czy może wykupić odpust za czyn, którego jeszcze nie popełnił. Powiedział tak, chciałbym dokonać zemsty na moim nieprzyjacielu. Nie chcę mu zrobić krzywdy, chcę się tylko zemścić. Proponuję ci za to 10 talarów. Ale Tetzl nie dał się zwieść, mówi 30. Szlachcic zapłacił, zabrał list, który rozgrzeszał go z czynu, który dopiero uczyni i odjechał. Jakiś czas później Tetzl opuszczał miasto, jechał przez las i w pewnym momencie ów szlachcic razem ze swoimi kolegami napadli go, dotkliwie pobili, zabrali mu całą skarbonę z tych odpustów i odjechali. Tetzl był bardzo zły, podał sprawę do sądu, lecz gdy książę Jerzy zobaczył list podpisany, list odpustowy podpisany ręką Tetzla, kazał wypuścić szlachcica na wolność. W tamtych czasach doszło do pewnego rodzaju absurdu. Dzisiaj to nie jest tak wyraźne. Twoja więź z Bogiem to jedno, a to jak traktujesz drugiego człowieka to drugie. Więc z Bogiem możesz sobie załatwić, wszystko jest dobrze, a z drugiej strony możesz cudzołożyć, mordować i robić inne złe rzeczy. Dla nas jest to absurd, ale w tamtych czasach w to wierzono, bo nie szanowano tej zasady, że to jak traktujesz Boga, tak traktujesz innych ludzi. Te rzeczy są ciągle ze sobą splecione i nie można ich rozdzielać, bo grozi to oszukiwaniem samego siebie. Faryzeusze uważali, że kochają Boga, a człowiekiem drugim gardzili. Dlatego Jezus nie wpuszcza ich do stołu. Mówi, idźcie stąd. Idźcie i pomyślcie. Gdy zrozumiecie, że sami jesteście grzeszni, że do relacji z Bogiem nie da się na nią zapracować, można dostać ją tylko z łaski, to wróćcie. Przy stole, do którego nas Bóg zaprasza w relacji z Nim, nie ma miejsca na udawanie, nie ma tajemnic. Przy tym stole liczy się serce i na to się patrzy, a nie na nasze uczynki. Więc pytanie do nas, czy jesteśmy gotowi, by przy takim stole zasiąść? Czy jesteśmy gotowi zdjąć tą maskę pozorów, to całą tą otoczkę tego, jak budowaliśmy swoją osobę, jej znaczenie. Co więcej, czy jesteśmy gotowi usłyszeć prawdę na temat naszego serca? Nasza relacja z Bogiem i relacja z drugim człowiekiem są splecione. Dobrze to widać w historii dwóch braci zapisanej w Księdze Rodzaju. Popatrzmy. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo, chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś smutny, dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Więc Bóg patrzy na tych dwóch braci. Postępowanie jednego mu się podobało, drugiego nie. Obaj złożyli Bogu ofiarę, każdy z tego, czym się zajmował. Więc na pierwszy rzut oka wszystko powinno być w porządku, ale Bóg patrzy nie na to, co jest na zewnątrz, ale patrzy głębiej. Więc widzi więcej niż ofiara, widzi motyw człowieka, widzi jego serce. Pozory się nie liczą. Człowiek, który nie szanuje Boga, może złożyć mu ofiarę. Więc postępowanie Kaina nie podobało się Bogu, dlatego że w jego sercu był pewien problem. I ten problem był dobrze ukryty, bo to jest naturalne dla nas, że jak mamy problem, to go ukrywamy, prawda? To nie jest tak, że się nim chwalimy, no to już jest coś nie tak. Ukrywamy. Więc Kain złożył ofiarę i myślał, wszystko jest w porządku, a Bóg mówi, ale ja widzę pewien problem w twoim sercu. Kiedy zbliżamy się do Boga w relacji z Nim, On powie prawdę o naszym sercu. I ta prawda często jest no, nieprzyjemna. Człowiek się stara, a Bóg mu powie, w twoim sercu coś jest nie tak. Abel w sercu był w porządku, Kain nie. Jak Kain reaguje na tą prawdę? Kiedy rozumie, że nie wystarczyło złożyć ofiarę, że Bóg patrzy głębiej. Jak zareagował? Werset 7 w całości przeczytajmy. Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. No i tutaj widzimy reakcję Kaina. Bóg mówi, coś w twoim sercu jest nie tak, jest problem, który potrzebujesz rozwiązać. Kain ma ponurą twarz, jest smutny. Co to znaczy? Nie przyjmuje tej prawdy o sobie. Gniewa się na Boga, że ten coś takiego zrobił. Mówi, to nie jest prawda o mnie. Ja złożyłem taką samą ofiarę jak mój brat. Bóg go ostrzega, mówi, uważaj. Jeżeli to tak dalej w tą stronę pójdzie, zamiast ty panować nad grzechem, grzech zapanuje nad tobą. Bo mnie lekceważysz, bo mówisz, że ty masz rację. Kiedy ja wskazuję ci problem serca, ty mówisz, że go nie ma. Masz do tego prawo, ale uważaj, bo grzech czyha, może zniszczyć twoje życie czy najbliższe relacje w twoim życiu. Więc Bóg, kiedy się do Niego zbliżamy, objawia nam prawdę o naszych sercach. Faryzeusze nie podeszli, bo no, Jezus dalej im powiedział, co jest w ich sercach. Nikt z nas nie chciałby tego usłyszeć. To były okropne rzeczy, najokropniejsze. Bóg mówi prawdę o sercu człowieka i ostrzega go. Mówi, zawróć z tej drogi, bo to jest niebezpieczne. Nie dlatego nawet, że ja na tym, jak Bóg mówi, nie dlatego, że ja na tym cierpię, ale zniszczysz coś wokół siebie. Kain jednak nie przyjmuje prawdy o sobie. Jego mina się nie zmienia. Wiemy, jak ta historia się kończy. Kain zabija w gniewie swojego brata. Ten problem zaczął się w sercu. Zaczął się od zanegowania prawdy, którą Bóg mu uświadomił, że coś z tą ofiarą jest nie tak. Nie w formie, nie chodzi o formę, o materię, tylko o jego serce. Kain mówi, nieprawda, jestem dobry, tak jak mój brat. To negowanie prawdy, którą Bóg objawia, skończyło się dla Kaina tragicznie. Faryzeusze nie chcieli tego. Nie chcieli się zbliżyć, bo jak się zbliżą, ujawni się prawda, wszystko, co budowali, wszystkie pozory, kim oni to nie są, runą. I skończyli jak Kain, ponieważ zabili samego Jezusa. Ile razy czytamy, że chcieli go pojmać, chcieli go zgładzić. Ten sam gniew, który był w sercu Kaina, objawił się później w sercu faryzeuszy. Uważali się za dobrych, za lepszych od uczniów, za lepszych od grzeszników. Uważali się za usprawiedliwionych w oczach Boga, po czym Syna Bożego ukrzyżowali. Każdy z nas jest zaproszony do więzi z Bogiem. Miejsce przy stole jest wolne. Pytanie tylko, czy tego chcemy. Bo przy tym stole nasze starania nie mają znaczenia. Jak ich nazbierałeś już kilkaset, nasze zasługi tam się nie liczą. Przy tym stole nie ma tajemnic, a może jesteś człowiekiem, który woli trzymać te tajemnice w ukryciu, bo się nam wydaje, że dopóki one nie ujrzą światła dziennego, to wszystko jest dobrze. No i w końcu przy stole patrzy się na serce, a może gdyby ktoś zajrzał do twojego serca, widziałby tam wiele plugastw. Może nie chcesz słyszeć prawdy na twój temat, nazwania problemu po imieniu. Wolisz żyć złudzeniami. Wybór należy do nas. Bóg nie zatrzymał ręki Kaina, która zabiła jego brata i tak robi do dzisiaj. On nie będzie za nas niczego robił. On nas na siłę nie powstrzyma. Zaprasza nas i pyta, usiądziesz tu czy nie? Znasz zasady. Co wolisz? Prawdę na swój temat? I uwolnienie od złych rzeczy? Czy wolisz złudzenia, które tak są dla ciebie cenne i wolisz żyć całe życie w kłamstwie? Bóg oferuje relacje z sobą każdemu człowiekowi. Nie każdy chce usiąść. Jak ty wybierasz? Jaka jest twoja decyzja? Siadasz czy nie? Od tej decyzji człowieka, czy jest na to gotowy, czy nie, zależy zbawienie. My o tym wiemy. Ale to nie wszystko. Kain zabił brata. Nasze lekceważenie Boga, życie o własnych wysiłkach, złudzenie, że jesteśmy święci, to prowadzi do destrukcji relacji. A o tym dzisiaj mówimy, że relacje są jedną z cenniejszych rzeczy, jakie mamy w życiu. Chrześcijanie mówią, mój problem grzechu jest rozwiązany, bo Chrystus zapłacił karę. I to jest prawda. Ale kara została zapłacona, ale skutki grzechu, czy jego niszczący wpływ na relacje wokół nas, to się musi wydarzyć. Tak jak stało się między tymi braćmi. Jezus zapłacił za nasze winy, ale Biblia mówi, co człowiek sieje, będzie zbierał. Jeżeli człowiek lekceważy grzech w swoim życiu, nie dopuszcza Boga, by go ocenił, by mu powiedział, co w jego sercu jest nie tak, prędzej czy później Bóg mówi, uważaj, to jest śliska droga. Wywrócisz się. Ja cię nie zatrzymam, to jest twoja decyzja. Wolisz, żebym mówił prawdę o tobie, czy wolisz żyć swoimi złudzeniami. Więc wybór należy do nas i naprawdę wiele od tego zależy. Czy relacje z ludźmi wokół nas będą coraz lepsze, czy zaczniemy je niszczyć w gniewie na przykład, którego nie możemy opanować. Kain usłyszał, to ty miałeś panować nad grzechem. Lekceważąc mnie, to on zacznie panować nad tobą. Nam się wydaje, jesteśmy silni, poradzimy sobie w każdych relacjach. No, bez Boga niestety nasza siła, no, kim jesteśmy? Jesteśmy skazani na to, że grzech zapanuje nad nami. Czy to będzie pożądliwość, czy to będzie gniew, czy to będzie chciwość, czy zawiść. Staniemy się niewolnikami takich pożądań, jeżeli Bogu powiemy, radzę sobie sam. Więc co wybierasz? Siadasz przy tym stole, gotowy na prawdę o sobie, gotowy na bliskość z Bogiem, ale porzucenie wszystkich pozorów, czy pozostanie w świecie własnych złudzeń. Decyzja należy do nas.